szczęść Boże. Dochodziła godzina 13, 20 lipca 1944 roku, gdy w Wilczym Szańcu, leśnej kwaterze Adolfa Hitlera, niedaleko mazurskiej Gierłoży, rozległ się potężny wybuch. Kilkanaście minut wcześniej, w niewielkiej sali jednego z budynków Wilczego Szańca, rozpoczęła się narada z udziałem wodza III Rzeszy Adolfa Hitlera, w trakcie której omawiano sytuację niemieckich wojsk na froncie wschodnim. Po jakimś czasie do środka sali, w której odbywała się ta narada, weszli spóźnieni feldmarszałek Wilhelm Keitel i pułkownik Klaus von Stauffenberg. Ten ostatni, siadając, wsunął pod stół czarną skórzaną teczkę, w której ukryta była bomba. Po chwili Stauffenberg szepnął do ucha Keitlowi, że musi wyjść z sali, aby odebrać pilny telefon. Keitel skinął głową. Tymczasem Hitler i generałowie słuchali dalej wywodów generała Heusingera. W pewnym momencie w sali rozległa się potężna eksplozja. Była tak duża, że niektórzy uczestnicy tej narady zostali wyrzuceni przez okna. Spod zniszczonego stołu, przy którym odbywała się narada, zaczął wydobywać się ogień. Słychać było również jęki leżących na podłodze rannych. Adolf Hitler, pomimo doznanych ran, przeżył ten wybuch. Tymczasem pułkownik Stauffenberg wraz ze swoim adiutantem zbliżali się do pobliskiego lotniska polowego, skąd natychmiast odlecieli do Berlina. Tam miała zacząć się kolejna część operacji Walkiria, w ramach której spiskowcy zamierzali przejąć kluczowe ośrodki władzy. Korzeni spisku Stauffenberga należy jednak szukać w pierwszej połowie 1943 roku, gdy niemiecki Wehrmacht zaczął ponosić klęski. Każda z nich budziła niechęć do Hitlera w gronie wyższych dowódców Wehrmachtu. Obwiniali oni wodza III Rzeszy o to, że to właśnie on doprowadził do tego, że Niemcy ponoszą klęski, a wojna jest coraz bardziej przegraną. W gronie niezadowolonych dowódców znaleźli się między innymi Henning von Treskow i pułkownik Klaus von Stauffenberg. To oni wzięli na siebie główny ciężar zorganizowania antyhitlerowskiego spisku, który miał zgładzić wodza III Rzeszy i doprowadzić do przejęcia władzy przez spiskowców. Jako pierwszy zadania tego podjął się von Treskow, który zamierzał zastrzelić Hitlera, gdy ten będzie wizytował niemieckie wojska w rejonie Smoleńska. Jednak realizację tego planu zastopował feldmarszałek von Kluge, który obawiał się, że w trakcie zamachu on również może zginąć. Kolejną próbę zamachu podjął porucznik Fabian von Schlabrendorf, który dostarczył na pokład samolotu, którym miał lecieć Hitler, wymyślną bombę umieszczoną w butelce koniaku. Ta jednak nie eksplodowała. Kolejną próbę zamachu na Hitlera podjął pułkownik Rudolf von Gersdorf, który zamierzał zastrzelić Hitlera, gdy ten będzie oglądał wystawę zdobycznego sowieckiego sprzętu w berlińskim arsenale. Jednak Hitler opuścił arsenał, zanim jeszcze bomba miała wybuchnąć. Ta zresztą i tak nie wybuchła, bo Gersdorf zdołał ją w porę rozbroić. Jesienią 1943 roku kolejną akcję zgładzenia Hitlera podjął generał Helmut Stief, który miał zabić wodza III Rzeszy podczas prezentacji nowych mundurów Wehrmachtu. Również i ona okazała się nieudana. Po nim samobójczego zamachu na Hitlera zamierzał dokonać podporucznik von Kleist Schmenzin, jednak i ten zamach nie doszedł do skutku. Kolejnej próby zamachu miał podjąć się kapitan Eberhard von Breitenbuch, który zamierzał zabić Hitlera, podczas narady w Obersalzbergu, alpejskiej siedzibie Hitlera. Ale i ona się nie powiodła. Gdy Stauffenberg został szefem sztabu niemieckiej armii rezerwowej i w lipcu 1944 roku otrzymał rozkaz stawienia się na naradę u Hitlera w Wilczym Szańcu, postanowił wykorzystać tą okazję, aby zrealizować wreszcie plan zamachu na wodza III Rzeszy. I zrealizował go. Tyle, że bomba wniesiona do sali obrad w Wilczym Szańcu przez Stauffenberga nie zabiła Hitlera i spiskowcy nie przejęli władzy w III Rzeszy. Był to dla nich najgorszy z możliwych scenariuszy. Zemsta Hitlera na spiskowcach była okrutna. Brutalne śledztwa, tortury i śmierć na rzeźniczym haku były jego najważniejszymi elementami. Dziękuję.